dostrzec w nienarodzonym człowieka. To jest ta prezentacja, z której tu się będę podpierał. Ta prezentacja jest zaczerpnięta z pewnej inicjatywy, jaka zrodziła się w Krakowie. W ostatecznym rozrachunku wyszło z tego najpierw sympozjum, a potem książka. Inicjatywa, żeby w sposób taki akademicki omówić kwestię pogrzebu dziecka zmarłego przed narodzinami. Ja o samym pogrzebie dziecka zmarłego przed narodzinami będę mówił jutro, bo to jest osobna kwestia. Natomiast tutaj chcę skorzystać z takiej mojej prezentacji mówiącej o tym, że dobrze jest rzeczy nazywać tym, czym są, a nie inaczej. Nawet jeżeli wszyscy inni mówią innym językiem. Zacznę znowu od Adama i Ewy, chociaż nieco inaczej niż na poprzednim naszym spotkaniu. Mianowicie, kiedy w ogóle podejmujemy kwestię bioetyczną, jakąkolwiek, to musimy sobie uświadomić, że bioetyce jest nierówna. I że tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaką mamy wizję człowieka. Że można mieć wizję taką, w której za człowieka uznamy egzemplarz w gruncie rzeczy całkowicie samodzielny, uformowany, pełnoletni i jeszcze w dodatku na tyle inteligentny, że jest w stanie o siebie się zatroszczyć sam. Niekoniecznie, że to znaczy, ja domyślam się, że przypuszczam, mam nadzieję, dla was wszystkich, człowiek to od poczęcia, tak? Tak? Mam nadzieję, to już niech ktoś przypadkiem nie protestuje. Ale już jest pytanie, a poczęcie to, przepraszam, w którym momencie? To wcale nie jest takie oczywiste, o czym będzie za chwilę. To, a ten moment to jest troszkę jak ucieczka żółwi z klatki. Dlatego, że proces, to od razu powiem, czy chodzi nam o moment wniknięcia plemnika do środka, czy chodzi nam o czas integracji kodu DNA, który zajmuje około 10 godzin? Czy chodzi nam o czas brustkowania, czyli pierwszego podziału komórkowego, który jest znakiem, że doszło do skutecznej integracji? Czy też, jak chce jeden ze słowników medycznych i mocno rozpropagowany jest ten pomysł wśród wielu ginekologów, że poczęcie to jest, jak sama nazwa wskazuje, początek ciąży. A ciąża jest stanem kobiety, czyli chodzi o moment, kiedy dziecko się zagnieździ w jej łonie i jej organizm ma informację zwrotną, mamy dzidziusia. I że to jest początek ciąży, czyli mówimy nie o początku życia dziecka, tylko o początku ciąży, to dzieli to już mniej więcej 6 dni, też jest początek. I stąd jest poczęcie. Więc kiedy mówimy, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, to o którym momencie my mówimy? Zwłaszcza, że jak mówię, w niektórych, jeśli chodzi na przykład o integrację kodu DNA, to jest moment długi, 10 godzin. I to jest cały czas prawomocne, tak? Bo my czasem mamy taką wizję, że myk, i już jest, prawda, wniknął plemnik, już mamy zintegrowany kod. Nieprawda, nie mamy zintegrowanego kodu. To już jest nowy człowiek, czy jeszcze nie? To jest problem zarówno medyczny, jak i antropologiczny i to bardzo poważny. I trzeba nam uczciwie powiedzieć, nie wiemy. Jeżeli chodzi o kiedy już jest z całą pewnością osobny, odrębny genetycznie organizm, to my wiemy. Kiedy jest brustkowanie, to już jest pierwszy podział komórkowy, to wtedy już wiemy, że jest, ma on osobny organizm, ma swoją dynamikę rozwoju, kod genetyczny zintegrowany, to już wiemy. A co było wcześniej? Mówimy o kilkunastu godzinach. Więc miejmy też świadomość, że rzeczywistość nie jest. Ona jest czarno-biała, ale wcale nie jest taka prosta. Nasza wiedza medyczna, biologiczna jest bardzo ograniczona. Natomiast kształt antropologii to nie jest tylko to, prawda, kiedy się człowiek zaczyna. To jest znacznie szersze. W ogóle skąd czerpię moją wiedzę, kiedy mówię o człowieku? Jakie są moje źródła poznania? Bynajmniej nie chodzi o warte. Tak? Z czego korzystam? Niektórzy od razu chcą to bardzo pobożnie. Z Pisma Świętego. No dobrze, no. Wolę, jak lekarz korzysta z atlasu anatomii, niż z Pisma Świętego, kiedy zabiera się za badanie człowieka. Więc wiecie, nam często łatwo jest spadać w takie, nazwijmy to, kościółkowe klimaty, że wszystko pobożnie. I nagle, jak w anegdocie, że rudę z ogonkiem, lubi orzechy, biega po drzewach, to pewnie Pan Jezus. Że wszystko nam się zawsze kojarzy. No nie. Ja kiedy prowadzę wykłady z bioetyki, rzadko mówię o Panu Bogu. Bo nie ma takiej potrzeby. A łatwiej mi znaleźć kontakt z tymi, którzy z Panem Bogiem mają trochę nie po drodze, jak po prostu będę mówił o faktach, które mogą zmierzyć, dotknąć, sprawdzić. I żeby grało w ich sumieniach. Niech badają te fakty, niech słuchają siebie, co w ich sercu się dzieje. Pan Bóg do nich dotrze i tak, bez obaw. Więc jakie mamy źródło poznania? Co jest? Wiedza przyrodnicza. Ona też jest dobrym źródłem poznania. Święty Paweł mówi, że ci, którzy uczciwie badają fakty przyrodnicze, powinni poznać Pana Boga. A jak nie poznają, to znaczy, że nieuczciwie badają. Drugie mamy, że możemy słuchać swojego sumienia. Tak? No niektórzy mają sumienie czyste, nieużywane. Nie? Dalej, no możemy korzystać z Pisma Świętego. Zakazu nie ma, nawet bym powiedział, za świętym Hieronimem nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Jakby na to nie spojrzeć, my chrześcijanie powinniśmy Pana Jezusa trochę znać, nawet się z Nim dobrze zaciumać. Powinniśmy. Ale to nie oznacza, że za każdym razem mam machać flagą, na której jest krzyż, bo czasem trzeba wziąć wożąchiew i zamieszać w garnku, zamiast odmawiać różaniec. Jest czas na jedno, jest czas na drugie. Więc skąd czerpię swoją wiedzę o człowieku? Z jakich wartości korzystam? Na jakich wartościach buduję? Czy to jest to, co ja sobie wykoncypowałem? Czy to jest coś, co odczytałem i tylko ponazywałem? Czy to jest coś, co przyjąłem, albo bądź to nam za syćko zdrowie, co nam ksiądz w kazaniu powie? Innymi słowy, że biorę autorytety i w gruncie rzeczy dosyć bezkrytycznie z nich korzystam. Czy też usiłuję, jakby po drugiej stronie wahadła, usiłuję odkryć na nowo ogień i koło skonstruować. Chociaż to już inni byli mądrzejsi, którzy to zrobili. Ale muszę sam osobiście i wszystko naocznie, wizualnie, optycznie i wzrokowo zrobić. Więc skąd i w jaki sposób do nich docieram, do tych wartości? Co jest dla mnie dobre i dlaczego? Bo działa, czyli taki mechanizm w gruncie rzeczy utylitarny. Nie wszystko, nie całe myślenie utylitarne jest od razu złe. W tym sensie, że no, jak działa, to trzeba się zastanowić, czy może jest dobre, tak? Z rzeczy my mamy korzystać. Z ludzi mamy nie korzystać. Ludzi nie możemy używać. Ale rzeczy możemy, mamy używać. Tak? Ja używam komputera, niektórzy używają długopisów i kartek albo telefonów. To jak działa? Czemu używam tego telefonu, a nie innego? No bo ten działa, a inne mi nie działały tak, jak powinny. Więc Jakie przyjmuję wartości, tak? A może czasem rezygnuję z tego, że wydaje się, że działa, ponieważ widzę, że akurat w tym aspekcie nie powinienem, że człowieka nie mogę używać, że człowieka mam potraktować inaczej. Ale dlaczego mam tak go potraktować? Co za tym stoi? Więc to sporo tych procesów, my w nich wzrastamy w domu zazwyczaj i system wartości przyjmujemy z mlekiem matki i ścierką, którą czasem dostaję po głowie. Wzrastamy w tym. Więc jest też czasem nam trudno wprost zdefiniować, skąd my tak mamy, że tak akurat myślimy. I trudno nam też zrozumieć, że ktoś inny może myśleć inaczej. Ale święty Paweł mówi, jak mieli uwierzyć, skoro im nikt nie głosił? Jest wielu ludzi, którzy znają słowo Ewangelia i wiedzą, że był ktoś taki jak Jezus Chrystus, ale tak naprawdę Ewangelii im nikt nie głosił. I nikt im nie pokazał człowieka w ten sposób, żeby oni odkryli, że mają go uszanować. Weźcie sobie na przykład taki, no dobrze znany chyba, dobrze znana postać doktora Nathansona. Prawda? On przez lata wymordował ileś tam dzieci do momentu, aż ktoś mu pokazał człowieka. No tak go trząchło, że potem resztę życia spędził na tym, żeby bronić tych dzieci nienarodzonych. Zresztą co tam daleko szukać za oceanem. Profesor Hazan też się przyznaje do tego, że mordował dzieci do momentu, aż odkrył, co robi. I się nawrócił. I doktor Wasilewski mówi po wiele razy o in vitro, o tym, jak je stosował, tak, do momentu, aż się zorientował. Na tym polega cały cud nawrócenia, że człowiek może odkryć, że do tej pory myślał źle, chociaż wydawało mu się, że myśli dobrze. Więc też jak widzimy kogoś, kto ma inny system wartości niż my, to też go nie ma co odsądzać od czci wiary, tylko z miłością mu pokazywać to, co jest dobre. I to w ten sposób, żeby był w stanie to przyjąć. Warto pamiętać, że na miód muchy się łatwiej zlatują niż na ocet. Więc jak chcesz komuś opowiedzieć o Jezusie, to pokaż to tak, żeby ten ktoś się w Jezusie zakochał, a nie żeby miał obrzydzenie na dźwięk w imię Ojca i Syna, bo wie, że zaraz dostanie po głowie. Trzecia rzecz przy bioetyce to jest terminologia. O tym dzisiaj chcę opowiedzieć. Jakiej terminologii używamy? Ponieważ będę o tym mówił, to teraz króciutko tylko. I jakie narzędzia porządkujące stosujemy? Więc ja, jeśli chodzi o narzędzia porządkujące, to najbardziej lubię logikę. Że takie proste sylogizmy, że jeśli A to B, a B to C, no to jak A to C. Proste. Jeżeli jedno wynika z drugiego, a trzecie z tego drugiego, a to drugie z trzeciego, no to tak możemy powiązać łańcuszek, nie? Bo to nam pasuje, wtedy się układa wszystko. Problem jest w tym, że w wielu podejściach bioetycznych we współczesnym świecie logika jest odłożona na półkę i nie jest używana. I w wielu argumentach przytaczanych nie jest stosowana. Najlepszy dowód znalazłem kiedyś w stenogramie sejmowym. Wypowiedź należała do byłego już wówczas pana ministra zdrowia, doktora Balickiego, który stwierdził następujące, cytuję z pamięci, ale w miarę dokładnie. Każda aborcja jest zła, kropka. Dlatego należy ją zalegalizować. Więc ja nie pojmuję związku między jednym a drugim, ale to jest argument, który dosyć często się pojawia. Czasem z jakimś skrótem, z czasem z jakimś dopowiedzeniem, ale argument ten, to jest złe, trzeba to zalegalizować. Tak jakby poprzez legalizację jakbym miał kontrolę, żeby było mniej złe. Poniekąd prawda, ponieważ w ludziach łatwo wchodzi przekonanie, że jeżeli coś jest legalne, to jest dopuszczalne, czyli godziwe. Że skoro prawo mi nie zabrania, to i sumienie mi nie zabrania. Przykład. Tuwać panna z Bobasem już prawie na wylocie. Co polskie prawo mówi o jeżdżeniu kobiet w zaawansowanej ciąży w samochodzie? Że można bez pasów. Najlepszy sposób, żeby zabić matkę i dziecko. Najlepszy sposób. Ponieważ mama, no, 47 kilo, 50, przy prędkości 50 km na godzinę ma kilka ton bezwładności. No i te kilka ton zgniecie dziecko. Nie zatrzymamy tego, nie ma szans. Jeżeli jest w pasach, Pan Bóg nie jest głupi. Tak stworzył kobietę, żeby to dziecko było chronione przez wody płodowe, przez łożysko, przez mięśnie macicy, przez organy wewnętrzne, skórę i pasy dodatkowo, my jeszcze tak na wszelki wypadek, które nas utrzymają w miejscu. I te kilka ton w nic nie uderzy. I dziecko ma szansę przeżyć. Rozumiecie? Ja wiem, że w pasach jest niewygodnie. W trumnie jest wygodnie. Taka jest alternatywa. Więc, drogie panie, nosicie w sobie dzidziusia zawsze w pasach. Nie nosicie dzidziusia też. Tylko, że wtedy was pan policjant będzie pilnował. A tutaj musicie się pilnować same. Panowie mężowie, pilnujcie wasze żony. To wasze zadanie. Dobrze. Bioetyka, idziemy dalej, jest nauką normatywną, czyli taką, która mówi, co jest dobre, a co nie jest. I ona wykreśla, jakby wyznacza kryteria oceny i dokonuje oceny ludzkiego działania. Czyli wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli kryteria uznaniowe, czy będziemy mieli kryteria obiektywne. Że oceniam tak, jak mi się podoba i każdy po swojemu, albo że mamy jakieś kryteria, które dotyczą absolutnie wszystkich. Jeden z, jeśli chodzi o proponentów mordowania dzieci, to mówią tak, jak ktoś nie chce robić aborcji, to niech nie robi. Tak? Znacie, słyszeliście ten argument, prawda? Więc jak ktoś nie chce strzelać do ludzi, to niech nie strzela. Dokładnie w oparciu o to samo kryterium, tyle że nie do nienarodzonych, a do już narodzonych. Kupię kałacha, będę strzelał do tych, co mnie denerwują. Jak im się nie podoba, no to niech się strzelają do mnie. Będzie mi łatwiej, bezpieczniej. Matka Teresa, święta Matka Teresa z Kalkuty mówiła, jeśli matka może zabić swoje dziecko, to nie ma powodu, żebyśmy się wszyscy nie pomordowali. Więc kryteria uznaniowe. Co oznacza, że mamy kryteria uznaniowe? No po pierwsze, że mamy niestabilne. Nie ma możliwości, żeby dany czyn za każdym razem miał tę samą ocenę. I wobec tego, kto będzie decydował? No ten, kto ma większego kałacha. Silniejszy. I tak jest, zwróćcie uwagę, tak jest organizowany system zdrowotny w krajach tak zwanych opiekuńczych, czyli takich jak nasz. Służba zdrowia jest zorganizowana w ten sposób, że silni i zdrowi decydują, ile pieniędzy przeznaczą na chorych i słabych. I kto się w ogóle załapie, a kto nie. Jak to Ronald Reagan kiedyś też powiedział, zauważyłem, że o prawie do życia nienarodzonych decydują tylko ci, którzy już się narodzili. Niby to oczywista rzecz, ale daje do myślenia. Kryteria uznaniowe oznaczają jeszcze jedno, że no, będziemy mieli ilu ludzi, tyle kryteriów. To teraz sobie wyobraźcie, jak macie zbudować jedność w małżeństwie, tak? Pan mąż uważa golone, a pani żona strzyżone. I tak idą przez życie. Ja zresztą takie małżeństwo spotkałem, wiecie? 62 lata stażu małżeńskiego. Wydawałoby się, wow. Siedzieli obok siebie, bynajmniej nie tak jak tutaj. Ona siedziała, załóżmy, tak jak ja teraz, a on ciut za nią, oparty o poręcz i patrzył na nią wzrokiem pełnym pobłażania. A ona z miną wyższości, oboje, każdy z nich był przekonany, że jest alfą, ona z miną wyższości traktowała go jak skończonego kretyna, on jak nieszkodliwą, mniej lub bardziej idiotkę. I w ten sposób 62 lata przeżyli. Trafili do nas na rekolekcje dla małżeństw, które były poświęcone dialogowi małżeńskiemu. Nie byli w stanie ze sobą zamienić normalnie jednego zdania. Dwa indywidua nauczyli się funkcjonować, ale nie szanować. Natomiast tu wracam do tych kryteriów. Albo uznaniowe, albo nieuznaniowe. Obiektywne to znaczy nie należą do mnie. Mogą mi się z gruntu nie podobać, no ale jaki koń jest, każdy widzi. Mogę konia nazwać krową, nie zmieni to faktu, że nadal wygląda tak, jak wygląda i służy do tego, co służy. Tak? Czyli to, że ja nawet zredefiniuję pojęcia, niewiele zmieni. Rzeczywistość jest, jaka jest. Mój punkt polega na tym, że jeśli chodzi o kwestię tego, co jest dobre i co jest złe, czyli tych kryteriów oceny, to one są równie obiektywne jak przedmioty materialne, a nawet może chyba nawet bardziej. Po prostu są. Mogą się nie podobać, ale są. Rzeczy są dobre, bo są dobre. A jak nie są dobre, to nic tego nie zmieni. Są niedobre. Mogą być bardzo przyjemne. Mogą być bardzo wygodne. I nadal są niedobre. Co nam dają kryteria obiektywne? No po pierwsze jest stabilnie. U wszystkich są te same kryteria. No co oznacza, że no nie ma jak się wywinąć, nie możesz się człowieku wymówić od winy. I wszyscy są tak samo traktowani. Czyli jak zabierasz komuś życie, to go zabijasz. Jeżeli robisz to z premedytacją, to nazywa się to morderstwem. Jak przypadkowo, to po prostu zabójstwo, tak? Każde morderstwo jest zabójstwem, nie każde zabójstwo jest morderstwem. Godność osoby, to termin dosyć powszechnie używany. Co to jest godność osoby? No to jest pewna wartość, która się bierze stąd, że mamy do czynienia z człowiekiem. Czy stół ma godność? A nie bardzo. Czy koń ma godność? No niektórzy twierdzą, że ma. Niektórzy twierdzą, że nie. Trudno to udowodnić jest. Nie mamy tak dobrego kontaktu z koniem. Niektórzy twierdzą, że ma, przynajmniej to widać, że jakby mieli zjeść konika, to już nie pasuje. Albo psa zjeść. Chińczycy nie mają tego problemu. Wiemy natomiast, że człowiek jest bytem, ponieważ sami się identyfikujemy jako ludzie, to jak mamy kogoś, kto jest do mnie podobny, to zakładam, że jest podobny nie tylko z zewnątrz, ale i w środku. Mam swoją sferę duchową i zakładam, że ten drugi też może mieć ją. W gruncie rzeczy chyba na pewno, jak to mówimy, ma. Coś jest takiego, co wyróżnia człowieka od innych bytów. Mój święty pamięci promotor, ksiądz profesor Nagórny mówił, nawet jeżeli byśmy odkryli, że zwierzęta też mają swoją godność, w niczym to nie umniejsza godności człowieka, tylko je podnosi określone zwierzę. No mamy takie zwierzęta, które wydają się być obdarzone inteligencją. Nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Więc niektórzy radzą, to takie zwierzę lepiej potraktować lepiej. Dobrze. W czym się wyraża godność? No bo mamy pewną wartość. Jak możemy troszkę tak jakby jej dotknąć? Ano w tym, że człowiek się posługuje swoją świadomością, potrafi jakby spojrzeć na swoją historię, może podejmować decyzje. Mówimy o aktach wolności i świadomości. Tyle, że to są znaki o tym, kim jesteśmy, ale one nie konstytuują naszej godności. To, że ktoś ma zdolność podejmowania decyzji, jest wyrazem jego godności, a nie źródłem. Bo to by znaczy, jeżeli by było źródłem, to znaczy, że jak stracę przytomność, to przestaję być człowiekiem. Rozumiecie? Albo jestem i mam, że to jest coś wpisane w moją naturę, albo że to jest tylko dodatek. No więc godność myśmy przyjęli w naszym schemacie myślenia chrześcijańskim, zresztą zaczerpniętym z filozofii greckiej i rzymskiej, że godność przynależy do natury bytu, do naszego człowieczeństwa, niezależnie od tego, zdrowy, chory, mały, duży, mężczyzna, kobieta, śpi, goda, cokolwiek robi. Nie przestaje być człowiekiem. Zatem ma swoją godność. Oprócz tej swojej wewnętrznej godności ma jeszcze godność osobowościową, którą może sobie wypracować. Czyli, że na przykład pan mąż jest opiekuńczy wobec pani żony. Że jest dobry, pracowity, prawdomówny, taki obrońca jest, duży człowiek jest. Nie? Żona się przy nim dobrze czuje. Jego ta osobowościowa, wypracowana godność, jakby ona jest, staje się źródłem autorytetu, który on sobie wypracował wobec niej. Ale to jest rzecz druga, to jest do nabycia i do stracenia siłą rzeczy. Natomiast godności mojej osobowej, tego, że jestem człowiekiem, ja ani nie mogę nabyć, ani nie mogę stracić. Po prostu to jest część mnie, to jest moja wartość jako człowieka. Nie jako księdza, nie jako prawnika, nie jako doradcy rodzinnego, jako człowieka. Więc bycie osobą to jest forma istnienia człowieka. Ups, coś przestawiłem? Dobrze. Dobrze, to A. No i jak uprawiamy jakąkolwiek naukę, to warto jest używać języka, który będzie precyzyjny. I tu dochodzimy do tego, że nie tylko jak cię mówią, tak cię piszą, jak cię widzą, tak cię piszą, ale że to, jak mówimy, tak naprawdę trochę określa rzeczywistość. A ściśle mówiąc, określa nasz sposób i kształtuje nasz sposób myślenia o tej rzeczywistości. Jak się pojawiają nowe rzeczy, to szukamy dobrych nazw, czasem stosując nazwy używane wcześniej. Na przykład komórka. Co to jest komórka? To jest pomieszczenie. Ale spróbujcie to powiedzieć małemu, młodemu człowiekowi, co to jest komórka. Nikt z nich nie wpadnie na pomysł, że to chodzi o taki kantorek. Nie? Zresztą kantorek, tak, co to jest kantorek? Mały kantor wymiany walut. Nie? Więc używamy nazw często bardzo intuicyjnie. Skąd się wzięło, że mysz? No bo wygląda troszkę jak mysz i jeszcze ma ogonek, do kabelek do komputera. Potem bezprzewodowa i przestała wyglądać jak mysz. Ale nadal chodzi już mysz. Dobrze. Więc tworzymy nowe określenia niekiedy. Więcej wiemy o człowieku. Próbujemy nazwać procesy, które są. Ciekawa rzecz, że kiedy się mówiło o in vitro, to nazwa angielska in vitro została i została wyparta nazwa dzieci z probówki. Może dlatego, że te dzieci nie są z probówki, tylko z szalek Petriego. A jak to brzmi, z szalek Petriego? A jak in vitro, to jest zakryte. tak mądrze brzmi. Nie? Nobla za to dali. Dramat. Więc chcę wam powiedzieć, że moje osobiste doświadczenie jest takie, że ma ogromne znaczenie to, w jaki sposób nazwiemy pewne rzeczy. Im bardziej nazwiemy je zgodnie ze stanem faktycznym, tym lepiej dla nas. Dlatego, że wtedy jest nam łatwiej się odnieść do tych rzeczy i rozpoznać, czy to jest dobre, czy nie. Jeżeli użyjemy eufemizmów, to szanse na to, że rozpoznamy prawdziwą wartość danego czynu czy danej rzeczywistości, dramatycznie maleją. A jak już zaczniemy pewne rzeczy robić i zaakceptujemy je ze względu na użyte eufemizmy, potem wycofać się jest trudno. Dlatego, że nasza praktyka też kształtuje naszą świadomość. Poza tym, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi, użyte terminy pokazują, czy szanujemy, czy nie szanujemy. Jakie jest nasze odniesienie do człowieka. Może być tak, że w sposobie mówienia pokazujemy nasze całkowite odcięcie się od człowieczeństwa drugiego, kogoś drugiego, co tak naprawdę oznacza, że go wykluczamy jako człowieka. I to jest najczęściej przypadek właśnie nienarodzonych. To jest niezwykle znamienne, że te same grupy społeczne, ci sami ludzie są bardzo gorliwymi ekologami i zwolennikami aborcji. To są ci sami ludzie, bardzo często. Praktycznie w wszystkich organizacjach, ugrupowaniach o źródle ekologicznym, tak zwani zieloni, w programie społecznym jest wpisane dopuszczalność aborcji. Dla mnie to jest niezwykle znamienne. Jeśli chodzi o małego człowieka, w ciągu ostatniego stulecia byliśmy świadkami i jesteśmy bardzo głębokiej redefinicji pojęć. O jednej z tych rzeczy już mówiłem. To ma swoje źródło, tam gdzie mówiliśmy o poczęciu, to ma swoje źródło, myślę, nade wszystko w próbie usprawiedliwienia własnej niemoralności poprzez zakłamanie rzeczywistości. Bo jak to brzmi zabójca dzieci, czy morderca dzieci nienarodzonych? No fatalnie. Już aborter brzmi mniej groźnie, prawda? A szef kliniki już brzmi zupełnie dobrze. Są tacy lekarze w Polsce, w Warszawie, nie będę przywoływał nazwisk, którzy mają renomę genialnych operatorów, świetnych fachowców w ginekologii. Chociaż jednocześnie powszechnie wiadomo, i oni się z tym w ogóle nie kryją, że przeprowadzają procedury zabójstwa nienarodzonych dzieci. To jest do pogodzenia jakoś dla nich. Więc czego dotyczy ta redefinicja? Po pierwsze tego, kim jest człowiek, co to jest osoba, co to jest godność, co to jest poczęcie, co to są narodziny. Więc przyjrzyjmy się. Co to jest człowiek? Kto jest człowiekiem? Fakty mówią, że człowiekiem jest samodzielnie funkcjonujący, przy czym samodzielnie zaraz do tego wrócę, samodzielnie funkcjonujący byt, o kodzie genetycznym, unikalnym kodzie genetycznym, właściwym gatunkowi Homo sapiens. może się zdarzyć, że ten kod zawiera błędy, natomiast nasza wiedza medyczna pozwala zidentyfikować, czy jest to nadal kod istoty ludzkiej. Być może ciężko chorej, ale nadal istoty ludzkiej. Co to znaczy samodzielnie? To znaczy, że ma własną dynamikę życia. Często dzisiaj się przez samodzielność mówi, że to ma być człowiek zdolny do samodzielnego funkcjonowania. I to jest niezwykle wredne określenie. Bo tak naprawdę człowiek do samodzielnego funkcjonowania w dzisiejszej Polsce to jest tak około 40 lat, jak dobrze pójdzie. Później? No. Emeryturę samodzielnie przeżyje, jak mu dzieci pozwolą. A może się okazać, że nikt nie jest samodzielny, to nikt nie spełnia tych kryteriów. Inni mówią, że jak jest zdolny do aktów samoświadomości i ma, w tym ma świadomość własnej historii, własnego życia, co tak naprawdę oznacza wiek około 12 lat, to wtedy mówimy o człowieczeństwie. Jeszcze inni mówią, że jest w stanie sam się nakarmić fizycznie, mając jedzenie, że się nakarmi sam. No to już jest lepiej, dlatego że doświadczenie pokazuje, że dziecko położone zaraz po narodzinach na ciele matki, to się dosie do piersi, samo się jakoś doczołga, nie umiejąc raczkować, ale się doczołga jakoś do piersi matki i się samo nakarmi. I te mamy, które karmią piersią, niektóre i śpią z małym dzieckiem, to wiedzą, że są dzieci spokojnie samoobsługowe. To oczywiście niesie ze sobą też pewną uciążliwość w domu, ale z drugiej strony nie trzeba wstawać do dziecka, prawda? Dziecko samo się obsłuży. Natomiast jeszcze inni mówią, że wtedy jak są fale mózgowe, jeszcze inni mówią, że wtedy jak bije serce, jeszcze inni mówią, że wtedy jak się zagnieździ blastocysta w macicy kobiety, jeszcze inni wtedy jak jest bruskowanie, jeszcze inni wtedy jak plemnik wnika do środka. Gdzie jest początek? Chcę zwrócić waszą uwagę, że samodzielność jest terminem bardzo niejednoznacznym. Wobec tego, jako niejednoznaczny termin, nie daje nam żadnych stabilnych kryteriów. Nadto, jakie to są warunki do samodzielnego życia, w których my możemy przetrwać? No proszę państwa, w Polsce to tylko w sierpniu, w lipcu, sierpniu. Nie no, w tym roku sierpień był zupełnie dobry. No właśnie, zależy gdzie. To jestem na Mazurach i jestem człowiekiem, wyjadę do Władysławowa i tracę człowieczeństwo, bo nie jestem zdolny do życia samodzielnego. Tak? My potrzebujemy bardzo specyficznych warunków atmosferycznych, bardzo specyficznych środków żywnościowych, ponieważ w innym wypadku giniemy. Państwo jesteście wszyscy ubrani, niektórzy w sweterki i kurtki, i jeszcze szaliki. Bo co? Bo chłodno. To, a jakbyśmy tego nie mieli, to by nam było zimno. A jakby nam było zimno zbyt długo, to by był, mógł być problem poważny. Po śmierć włącznie. No może nie tak od razu. Tak? Z wyżywieniem też jest problem, tak? Wiadomo, że wszystkie grzyby są jadalne, ale niektóre tylko raz. To co, jak dziecko je maminę mleko, to ono jest samodzielne czy jest niesamodzielne? A jak je krowie mleko, to jest bardziej samodzielne niż je jak maminę? Ciekawe, że nikt nie karmi cielaka mlekiem kobylim. Tylko krowim. Ale ludzi też krowim. Albo jakąś mieszanką prosto z automatu. Więc to te kryteria, one, jeżeli zaczniemy robić uznaniowe kryteria, no to możemy dojść do zupełnie absurdalnych wniosków, tak? Nagle człowiek dojdzie do wniosku, że jego żona nie jest człowiekiem. Albo mąż. No nie. Jeśli mamy w ogóle dojść do jakichkolwiek wniosków, musimy mówić tym samym językiem. I żeby rzeczy oznaczały to, czym są. Tak samo osoba. Co to jest osoba? Być człowiekiem oznacza być osobą. To nie jest tak, że ja będąc człowiekiem mogę być osobą albo mogę nie być. Ja mogę być zdrowy albo być chory. Mogę być stary albo być młody. Mogę być mężczyzną albo kobietą. Ale za każdym razem jestem osobą. Nawet jeżeli nie umiem tego zakomunikować. Bo być osobą oznacza to samo, co być człowiekiem. Ciekawa rzecz, że czasem nawet w dokumentach kościelnych widzimy teksty o życiu ludzkim, ale nie wspomni się osoba. Łącznie z tak pięknym dokumentem jak Donum Vitae o godności przekazywania życia ludzkiego. Piękny dokument przygotowany pod kierownictwem i podpisany przez kardynała Ratzingera. Ale kiedy się mówi o godności dziecka w embrionalnej fazie, to nie pada ani człowiek, ani dziecko, tylko że godność właściwa życiu ludzkiemu. Na miłość boską. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Fakt, nasza świadomość cały czas rośnie. W ciągu ostatnich 20 lat się wiele zmieniło, także w świadomości Kościoła. Ale cały czas jest daleko. Nie ma czegoś takiego jak potencjalny człowiek. Potencjalny człowiek to jest, że jak rodzice planują poczęcie dziecka, to że jest pewna potencja w nich, żeby był człowiek. No to jeszcze to ma sens. Ale tak naprawdę to jest człowiek o wielkim potencjale. Czyli jak jest człowiek, to jest osobą. I on ma potencjał rozwojowy. A nie, że człowiek się rozwinie i stanie się osobą. Kiedyś rozmawiano z Peterem Singerem. To jest jeden z bardziej prominentnych takich bioetyków współczesnych. Australijczyk z pochodzenia, pracuje w Stanach. Myślę, że dobry kolega pana Hartmana, jeśli chodzi o sposób myślenia. Otóż on któregoś razu powiedział, że człowiek jak traci swoją zdolność myślenia na skutek choroby takiej jak Alzheimer, to traci też swój status osobowy. Może nie człowieczeństwo, ale traci swój status osobowy. Wobec tego należy takiego człowieka poddać eutanazji, żeby powietrza nie psuł. Tak się stało, że no zachorzała, zdaje się, mama pana profesora. No i to co? No najął lekarzy, pielęgniarki, cały zespół ludzi. Studenci go pytają, no ale jak to jest? Najpierw pan mówi, że takich trzeba poddać eutanazji, że to już nie jest osoba i że w ogóle... On mówi, z matką jest inaczej. No. Rozumiecie? To, takie mamy efekty myślenia uznaniowego. Godność osoby. Wewnętrzna wartość powiązana z tym, że istnieje i że ma ludzką naturę opartą na określonej strukturze. W wymiarze biologicznej, w wymiarze biologicznym ta struktura jest potwierdzona kodem DNA. I nie jest ważne, jaki jest stopień rozwoju, nie jest ważne, jakie ma osobiste możliwości. Osobą się jest, nie bywa. Jest się od początku do końca. Nie, bez końca. I to jest ciekawe, bez końca. Dobrze. No niektórzy mówią, że to jest jednak wartość, która wynika z tego, co człowiek umie. Zatem, jeżeli ktoś umie malować, to ma inną godność niż ten, kto nie umie malować. Kierowca ma większą godność od tego, kto nie umie prowadzić samochodu. Ten, kto umie gotować, ma większą godność od tego, kto nie umie gotować. I tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś zna 9 języków, to ma większą godność od tego, kto umie tylko w jednym. No takie są konsekwencje. Jedyny problem jest w tym, że ci, którzy stosują kryteria uznaniowe, nie liczą się z konsekwencjami. Jak pytano pana profesora Hegla, jak to jest, że jego teoria nie przystaje do rzeczywistości, to on mówi, tym gorzej dla rzeczywistości. Ale to się dzieje. Moi drodzy, musimy mieć świadomość, że z niektórymi środowiskami nie da się dyskutować, nie dlatego, że nie chcemy, czy nie dlatego, że oni nie chcą dyskutować. Oni są gotowi dyskutować na każdy temat. Tylko, że nie ma narzędzia do dyskusji. Żebyśmy mogli dyskutować, musimy używać tych samych terminów w tym samym znaczeniu. Problem jest w tym, że bardzo często używane słowa mają różne znaczenie. O jednym już mówiłem, o poczęciu. Z punktu widzenia medycyny sztucznego rozrodu, za poczęcie lepiej jest, wygodniej jest im uznać moment wywołania ciąży, czyli skutecznego wszczepienia dziecka w łonie matki, niż moment powołania do życia człowieka na szalkach Petriego w laboratorium. Dlatego, że jeżeli uznam, że powołałem człowieka do życia na szalce, tak, a potem z 10 ludziów 7 zamroziłem, z czego mi 5 zmarło, no to, że tak powiem, statystyki mi się psują. A tak, mogę mówić, przyszła kobieta i wyszła w ciąży. Rewelacja. Mam skuteczność 50%, bo na 2, które przyszły, jedna wychodzi w ciąży. To zupełnie dobra skuteczność. Z punktu widzenia dziecka ta sama skuteczność oznacza, że na 20 poczętych dzieci jedno ma szansę urodzenia. To nie za dużo. Około 5% wychodzi. Rozumiecie? A za tym idą kolejne pieniążki. No kto pójdzie do kliniki, która ma 5% skuteczność? 50%? No to znaczy, że mam szansę. Tyle, że to jest efekt manipulacji terminologią, statystykami, myśleniem, w którym nie liczę się z tym, że mam do czynienia z człowiekiem od samego początku. Narodziny. Zwróćcie uwagę, niektóre panie, przypuszczam, rodziły już. Lekarz odbierał czy przyjmował poród? A to pół biedy. Jak patrzał, to dobrze. Bo w gruncie rzeczy lekarz, jeżeli kobieta i dziecko są zdrowi, to lekarz w ogóle nie jest potrzebny w czasie porodu. Ale często się tam pcha niepotrzebnie zupełnie. Notabene, wiecie, gdyby lekarz był niezbędny do porodu, nas by nie było. Bo ludzkość by nie przetrwała. Co jest potrzebne do porodu? Mama i dziecko. Żeby było dziecko, potrzebny jest jeszcze tata. Więcej nie potrzeba. Jak dziecko jest chore, to wtedy doktor jest potrzebny. Jak mama jest chora, doktor jest potrzebny. Czasem dla wygody przyda się jeszcze ktoś, kto będzie towarzyszył, czyli położna, czy osoba towarzysząca, to się przyda się, tak? Ale to nie położna rodzi, tylko mama rodzi. I pierwszą osobą dla kobiety, która rodzi, najbliższą jej osobą, nie jest lekarz, nie jest pielęgniarka, nie jest położna, nawet nie jest to dziecko, z którą ją łączą bardzo dosłownie więzy krwi, tylko pan mąż, to jest najbliższa osoba. I dobrze by było, żeby pani żona się przy mężu czuła bezpiecznie, bo wtedy łatwiej jest o prawidłową akcję porodową. Więc natomiast to, czy przyjmuję, czy odbieram poród, bardzo mocno pokazuje, jaką widzę swoją rolę. Bardzo często personel medyczny chce odebrać poród, co oznacza, przyjmuje funkcję aktywną. I co wobec tego robi? Podłącza różne kroplówki, układa kobietę tak, żeby personelowi było wygodnie, czyli na chrabąszcza. Nie? Co zrobić, żeby chrabąszcz był bezbronny? No na plecki. Problem jest taki, że wtedy dziecko, kobieta musi wypchnąć do góry. Macica no, jest silnym bardzo mięśniem, ale wtedy zaczynają się problemy. Wtedy zaczyna się naprawdę duży ból. Bo trzeba nie tylko wypchnąć przez wąski kanał rodny, ale jeszcze wbrew sile ciążenia. A Pan Bóg tak to przewidział, żeby dziecko się rodziło do dołu. Ale mądrzejsze, nie? Dramat. Jak dziecko umiera przed narodzinami, to w jeden sposób o nim mówimy. A jak mówimy o poronieniu, czy o utracie ciąży, to nagle co się okazuje? Nie ma dziecka. Nie było. Zresztą jak mówimy o kobiecie w ciąży, to też nie mówimy o dziecku. Zwróćcie uwagę. Mówimy o kobiecie. Prawda? Jak chcemy zauważyć dziecko, to trzeba niestety powiedzieć kobieta, która nosi dziecko albo która oczekuje na narodziny swojego dziecka. Jest dłużej, my nie lubimy, bo to skomplikowane. Ale jak chcesz zauważyć swoje dziecko, to zrób to w sposób skomplikowany. Ona to doceni. Zainteresowała się mamusia swoim dzieckiem. Ale nadal mówimy tylko o kobiecie. Notabene, kobieta, która jest kochana przez swojego męża, też jest w stanie błogosławionym. Prawda? Mi chodzi o to po prostu, że w sytuacjach dzisiejsza medycyna wyeliminowała dziecko ze świadomości, to nienarodzone dziecko ze świadomości, ono nie funkcjonuje. Ono się pojawi w rozmowie z lekarzem tylko wtedy, jak lekarz chce kobiecie przekazać dobre wiadomości. O, widzi pani, dzidziuś się pięknie rozwija, tutaj serduszko bije, nie? Natomiast jeżeli to serduszko przestanie bić, to nagle dziecka nie ma, nie było. Jest masa tkankowa, w jednej z książek znalazłem, masa po poczęciu, masa komórkowa po poczęciu. After conception cell mass, tak to nazwane było. Efekt poczęcia. Nie ma, dziecko. Puste jajo płodowe. Prawda? Płód, zarodek. Chcę zwrócić uwagę, że żyrafa na pewnym etapie swojego rozwoju też jest płodem, zarodkiem. To jest właściwe organizmom zwierzęcym. Mówimy o stadium rozwojowym. Natomiast kiedy mówimy o człowieku, to używamy terminologii właściwej, jakby zawierającej w sobie odniesienie do godności. Tak? Nie mówimy o kobiecie samica ludzka. Znaczy, przynajmniej w języku polskim to kiepsko brzmi. W angielskim niestety jest używane. Female. Natomiast w języku polskim nie, używamy kobieta, niewiasta. Nie powiemy samica. Tak jak o facecie, jak powiemy, to jest ewidentnie pejoratywne, prawda? Takie odniesienie. Więc czemu mówimy o rozwijającym się dziecku per embrion, płód, zarodek? Jak chcemy z szacunkiem, to proszę bardzo, użyjmy z szacunkiem dziecko. Jak musimy precyzyjnie, że chodzi nam o stadium embrionalne, to powiedzmy, dziecko w embrionalnej fazie rozwoju, w fazie płodowej. Dziecko oczekujące na narodziny, jest wiele sposobów. Niestety w dokumentach Kościoła cały czas funkcjonuje płód, embrion i zarodek. Łącznie z tym dokumentem Kongregacji Nauki Wiary, który mówi o godności osoby ludzkiej, jest cały czas embrion, płód, zarodek. No dramat. Ja wiem, już powinienem był skończyć, prawda? Dobrze. Nie, już niedużo. Bo to już wiele rzeczy powiedziałem. O ciąży też mówiłem. o kobiecie w ciąży, o terminacji ciąży, tak? Terminacja ciąży. Notabene poród też jest swego rodzaju terminacją ciąży. Dawniej się mówiło, aborcja to jest każde przedwczesne zakończenie ciąży, samoistne lub nie. Ale przyjęło się uważać, że chodzi o sztuczne, czyli o zabójstwo. Natomiast to jest cały czas nomenklatura, która ukrywa istotę problemu, tak? Więc zamiast mówić o poronieniu, lepiej powiedzieć o śmierci dziecka przed narodzinami. Zauważamy to dziecko, zauważamy matkę, która traci swoje dziecko, ojca, który traci swoje dziecko, zauważamy pewien dramat sytuacji, traktujemy to po ludzku. Kiedy mówimy o narodzinach dziecka, to mówimy nie tylko o kobiecie, że kobieta rodzi, tak? Nie, dziecko się rodzi, albo kobieta rodzi dziecko, tak? Zauważmy, że tu więcej mamy osób zaangażowanych w ten proces. Kiedy mówimy o zabójstwie dziecka przed narodzinami, to nazywajmy to też po imieniu. Fakt, ci, którzy są proponentami aborcji, natychmiast dostają pianozy. I dobrze, niech dostają. Jak to Laskowik kiedyś w kabarecie tej mówił, proszę nie mówić nać, bo tu jest sklep. Tak w naszym parlamencie proszę nie używać słowa zabójstwo. A Kaja Godek mówi, bardzo przepraszam, ale jak to jest? Było żywe, a teraz jest martwe, to co to jest? Jak nie zabójstwo? Ale nie, proszę nie używać. Nie wolno używać słowa zabójstwo. Więc trzeba niestety w oczy rzucać tą terminologią jasno pokazującą, co jest czym. Także zdając sobie sprawę z tego, że dopuszczalna terminologia w dokumentacji medycznej akceptuje wyłącznie terminy techniczne, embrion, płód i zarodek. Więc drogie panie, u lekarza domagajcie się, żeby traktować wasze dzieci z szacunkiem. Swoją drogą, wiecie, jak znaleźć dobrego ginekologa? Jest bardzo jeden prosty test, genialnie prosty. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy pani przepisuje antykoncepcję hormonalną? Tak, oczywiście. Do widzenia. Lekarz, który przepisuje antykoncepcję hormonalną, was oszukuje. Od razu mówię. Okej. To już mówiłem. Znaczenie terminów. To taki już żart na koniec. Przyszli rodzice. Przyszli, na salę przyszli. Nie, to małżeństwo, które się stara o poczęcie dziecka. Chociaż mamy na myśli zazwyczaj parę, która czeka na narodziny. Matka oczekująca dziecka. Logicznie by trzeba było powiedzieć, dziecko wraca ze szkoły, matka czeka. Termin tak naprawdę oznacza kobietę, która już urodziła dzieci i czeka na poczęcie kolejnego. Ale w domyśle jest, że czeka na narodziny kolejnego dziecka. Podobnie będę ojcem. No, może i będziesz jeszcze ojcem, ale jeśli twoje dziecko już jest poczęte, to już jesteś ojcem. Gratulacje. Dziecko ma rok życia. Co to znaczy? Że ma roczek od narodzin plus 9 miesięcy, moi drodzy. Więc mam taką zaprzyjaźnioną położną, która strasznie mnie ścigała o tę terminologię. Strasznie mnie ścigała. Ale tak mnie ścigała, że dzisiaj ja ścigam. Więc drodzy państwo, jak usłyszę embrion, płód, zarodek, zabijam. Z miłością, udzieliwszy rozgrzeszenia. A na poważnie, od tego, jakiej terminologii będziecie używać w doradztwie rodzinnym, zależy, jaką świadomość będziecie kształtować w tych ludziach. bardzo łatwo można ludzi nauczyć dobrej terminologii. Kiedy klucz najprostszy jest taki, jeżeli jest dziecko, mówimy o dziecku, żeby ono się pojawiało w używanej terminologii. Czyli przyszli rodzice, tak, i ci, którzy już oczekują, już są rodzicami i czekają na narodziny. Swoją drogą, jeżeli jest w modlitwie powszechnej na dzisiaj czy na jutro ten termin, to warto go poddać rewizji. Więc uważajmy na słowa, uważajmy na siebie nawzajem, tak żeby przypadkiem w sposobie mówienia nie przekreślić tych, którzy już obok nas żyją. Dziękuję bardzo na teraz.